Wojna na Ukrainie, zbliża się pierwsza rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny. Artur Żak we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam słuchacze Radia Wnet. Kłaniam się nisko z Lwowa.
Powiedz, co przyniosły ostatnie 24 godziny?
Ostatnie 24 godziny potwierdzają to, że Ukraińcy na 16 miejscowościach odparli ataki Rosjan, zneutralizowali 30 obszarów koncentracji siły żywej, zniszczyli też 7 systemów obrony przeciwpowietrznej. Rosjanie w przeciągu doby dokonali 9 ataków rakietowych, 23 naloty lotnicze, 80 ostrzałów przy pomocy artylerii rakietowej z wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet. Na całej Ukrainie cały czas istnieje duże ryzyko nalotów lotniczych, ale także ataków rakietowych ze strony Rosjan. Jeżeli chodzi o front, to praktycznie tutaj bez zmian, czyli główne wysiłki ofensywne na terenie Bachmutu, na kierunku bachmuckim i awdijewskim. Jeżeli chodzi o kierunek Kupiańska, Łymanu, Nowopawliwskowo i Chersonia, tam Rosjanie się bronią. Analitycy i ukraiński sztab generalny też zaobserwował, że Rosjanie zaktywizowali się na odcinku zaporowskim. Tutaj w przeciągu ostatniej doby Rosjanie dokonali 224 ostrzałów z broni różnorakiej, czyli tutaj jest i artyleria rakietowa i amunicja krążąca, więc tutaj też widzimy aktywizację. Cały czas też z zaniepokojeniem śledzimy to, co się odbywa na terenie Białorusi, zarówno te ćwiczenia wojsk lotniczych połączone Białorusi i Rosji, ale także potencjalny kolejny atak z terenu Białorusi, zarówno na stolicę Ukrainy, jak i potencjalny atak na teren tutaj zachodni. Niemniej jednak analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną, Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, zakładają taki scenariusz w pierwszej części roku za niewysoki. To znaczy, że w sensie, że prawdopodobieństwo jest nieduże. Prawdopodobnie pod koniec roku Rosja będzie w stanie dokonać takiego wtargnięcia. Z drugiej strony zaznaczają, że ultranacjonalistyczni rosyjscy blogerzy krytykują takowy pomysł. Obserwujemy też jeszcze większy rozłam pomiędzy najemnikami grupy Wagnera, tak naprawdę samym Prigożynem, który w ostatnich miesiącach urósł na postać praktycznie pierwszoplanową rosyjskiego politykumu, pomiędzy sztabem generalnym Federacji Rosyjskiej i Ministerstwem Obrony, generalnie armią i Gerasimowym. Zaznaczają, że Gerasimow nawet miał prywatnie powiedzieć, że grupa Wagnera, Wagnerowcy nie są częścią Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, nie są częścią integralną tej grupy, która atakuje Ukrainę i w żaden sposób nie współpracują z armią. No to akurat jest dosyć dziwne, bo dobrze o tym wszyscy wiedzą, że trudno, żeby prywatna firma wojskowa miała samoloty, miała helikoptery, miała ciężki sprzęt pancerny, poczynając od czołgów, kończąc na transporterach opancerzonych, bez współpracy z regularnym wojskiem.
Wczoraj cytowałem wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z Davos o tym, że zbliża się kluczowy moment wojny na Ukrainie. To, o czym opowiadamy, o czym opowiadasz, o czym mówisz, przede wszystkim o tym froncie, który może się z Białorusi rozpocząć, czyli drugi front, który ma odciąć zachodnią Ukrainę od Kijowa i od wschodniej części Ukrainy, te wszystkie ataki rosyjskie i też decyzje polityków zachodnich. Dzisiaj w Ramstein spotykają się ministrowie obrony narodowej, którzy postanowią, jak wielka i jak szybka ma być pomoc militarna dla Ukrainy. Wszyscy czują, że coś się za chwilę zdarzy.
Każdy Ramstein to był kolejny taki etap w tej wojnie, a bardziej w dostarczaniu pomocy wojennej dla Ukrainy w postaci broni. Wszyscy liczą na to, że jednak tej broni pancernej, ciężkiej broni pancernej będzie więcej, bo my zawsze mówimy o rakietach, o bezzałogowych statkach powietrznych, o jakichś super nowoczesnych rodzajach broni, ale nadal wojny się wygrywa przy pomocy, pokazał ten konflikt, ta wojna, przy pomocy sprzętu pancernego, czyli przy pomocy czołgów, transporterów opancerzonych i przede wszystkim piechoty. Niestety Ukraina ma za mało broni pancernej. Wiem, że to jest banalna rzecz, którą ja mówię, ale tylko i wyłącznie w odwodzie Ukraina ma około 8 do 10 brygad przeszkolonych żołnierzy, też przeszkolonych między innymi przez zachodnich instruktorów, często na terenie państw zachodnich. Niestety te brygady nie mają sprzętu, nie mają pojazdów, nie mają czołgów, transporterów opancerzonych, a często nawet ciężarówek i samochodów terenowych. Więc nawet jeżeli Ukraina by chciała użyć tych wojsk w działaniach ofensywnych, czy nawet defensywnych, na przykład broniąc tutaj zachodnich terenów Ukrainy, czy właśnie na przykład stolicy od północy, od strony Białorusi, to de facto ona nie ma na czym. Więc pytanie dostarczenia ciężkiego sprzętu dla Ukrainy jest pytaniem nie na dziś, nie na jutro, a tak naprawdę na wczoraj. Ukraina już powinna posiadać te rodzaje uzbrojenia i to w ilościach, nie dziesiątek, tak jak jest to przekazywane na dany moment, a w ilościach no co najmniej setek sztuk.
To jeszcze jedna informacja z naszej grupy wnet wiadomości ze wschodu. Gabinet Ministrów przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy, który zabrania działalności na Ukrainie religijnych organizacji rządzonych z państwa, które prowadzą zbrojną agresję na Ukrainę. Przedstawiciel rządu w Radzie Najwyższej to powiedział, kiedy taka ustawa będzie i oczywiście cerkwi moskiewskiej będzie dotyczyła i jakie będą jej konsekwencje.
No tak, nie ma innego związku wyznaniowego, który jest zarządzany, mówiąc kolokwialnie, z terenu Federacji Rosyjskiej, czyli z terenu, który zaatakował Ukrainę. No, domniemywam, że jeżeli to jest projekt partii większościowej w parlamencie, że ten projekt ustawy przejdzie. Znaczy, no moim zdaniem to jest dobra decyzja. Problem jest tylko inny. Nadal, z tego co ja się orientuję, większość parafii na terenie Ukrainy to są parafie właśnie Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu. I tu się zastanawiam, czy to przypadkiem nie wywoła jakichś dużych niepokoi społecznych, bo często ludzie nie orientują się, nie zdają sobie sprawy z tego, jaką organizacją jest właśnie Cerkiew Moskiewska, tak bym to określił. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, też można tak określić ten związek wyznaniowy. Często oni nie utożsamiają swojej cerkiewki w swojej miejscowości, w swoim mieście, w swojej wsi właśnie z tym Kremlem, z Moskwą. Więc tutaj ja jednak się zastanawiam, czy przypadkiem to nie wywoła tych niepokoi społecznych i nadmiernego jakiegoś zburzenia na terenie Ukrainy, pomimo faktu, że jak najbardziej całym sercem jestem za tym, żeby ograniczyć możliwość wpływu tej akurat organizacji, no nie chciałbym powiedzieć religijnej, tutaj ja jestem średnio obiektywny, bo uważam, że jednak Cerkiew Moskiewska na terenie Ukrainy przez te ostatnie co najmniej 30 lat prowadzi działalność wywrotową, a moim zdaniem tak naprawdę przez cały jeszcze wcześniej Związek Radziecki, to była organizacja destrukcyjna, która między innymi też uczestniczyła w zniszczeniu cerkwi grecko-katolickiej, ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej.
Tym bardziej, że od czasu do czasu wsłuchujemy się w to, co mówi Cyryl, czyli głowa Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu, który mówi o tym, że Rosja musi wygrać wojnę, że to jest wojna o cywilizację, to jest wojna o honor, to jest wojna zaatakowanej Rosji, która broni w ogóle podstaw chrześcijańskich świata.
A reszta świata to są sataniści sterowani, nie wiem, przez masonów, rząd światowy i można w nieskończoność wymieniać to, co mówi właśnie patriarcha Cyryl. No tutaj, przepraszam za słowo patriarcha.
To jeszcze jedna informacja, którą warto skomentować. Okazało się, że szef CIA był w Kijowie, że spotkał się z prezydentem Zełenskim. Ważna wizyta, bo ważne informacje przekazywane są w spotkaniach w cztery oczy.
No tak, tutaj właśnie niezawodna Daria Gordijko podrzuca te informacje na tej naszej grupie. Faktycznie też mnie to zaskoczyło. Mam nadzieję, że to nie są tego typu wizyty, jak, które miały miejsce w pod koniec 2021 roku, które mówią o, które informują rząd Ukrainy i prezydenta Ukrainy o tym potencjalnym, wtedy informowały o tym potencjalnym pełnowymiarowym wtargnięciu. Mam nadzieję, że to są bardziej pozytywne informacje, a też mam nadzieję, że w tych rozmowach też będzie poruszona większe, jeszcze większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych przy wsparciu militarnym Ukrainy. Tutaj też właśnie też przed chwilą też przeczytałem na tej grupie, że kolejny pakiet pomocowy Stany Zjednoczone przeznaczyły dla Ukrainy w wysokości 2,5 miliarda dolarów. 59 wozów bojowych Bradley jeszcze ma dotrzeć na teren Ukrainy. Między innymi też MRAP, 350 furgonetek transportowych Humvee, pociski HARM, co bardzo akurat mnie cieszy, bo te pociski, te rakiety pokazały swoją bardzo wysoką skuteczność akurat też w tej wojnie, w tym konflikcie.
I z kolei jeszcze jedna informacja pesymistyczna, że Węgry zablokowały pomoc Unii Europejskiej, 7. pakiet pomocy w wysokości 500 milionów euro.
Tak, poprzednio Węgry też w ten sposób chciały zareagować, w jaki sposób Unia Europejska ich przekonała, tak naprawdę stwarzając po prostu mechanizm prawny, który mógł pominąć Węgry i wtedy Węgry się po prostu wstrzymały od głosowania. Tym razem jednak podjęły decyzję, że zablokują ten pakiet pomocowy. No mam nadzieję, że kolejny mechanizm prawny zostanie wdrożony przez Unię Europejską i to weto Węgier zostanie odrzucone, bo moim zdaniem nie może być tak, że jeden kraj, który i tak ma dużo wyjątków, jeżeli chodzi o sankcje unijne, jest w stanie zablokować działanie całej Unii Europejskiej.
Artur Żak, Studio Lwów na stanowisku. Arturze, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
Przypominam Państwu o 9.30 studio Kijów. Paweł Bobołowicz i Dmytro Antoniuk są gdzieś na linii albo w okolicach linii frontu. Teraz patrzymy na zegarek. Jest godzina 7.27. Należy nam się chwila muzyki. A muzykę dzisiaj przygotowała dla Państwa Jaśmina Nowak i wybrała taką artystkę francuską, która nazywa się Zaz.